Słuchajcie, mi przypadła bardzo trudna rola. Raz, że w ogóle stanąć przed wami, to powiem wam, dla mnie to takie przeżycie, że szczerze mówiąc, nie pamiętam od lat, żebym taki był przejęty, stremowany i spięty i w ogóle. Rozmyślając w ostatnich dniach, szczególnie to się potęgowało. Im bardziej się ten zjazd data przybliżała, tym większe mną takie targały uczucia, emocje i w ogóle. Modliłem się dużo do Pana, prosiłem, żeby nas błogosławił na tym miejscu i powiem wam to, co jest najważniejsze dla mnie, ale myślę też dla każdego, który staje tutaj, to nie powiedzieć ładne kazanie. Powiedzieć kazanie, które się spodoba, chwyci, złapie za serce może. Będzie się wspominać, fajnie mówił ktoś tam. To uleci, słuchajcie, to o tym się zapomni. Do tego się nie będzie wracać. To pozostanie jakaś tam świadomość. Coś było fajnie. Więcej nie powiesz. To, co powinno nam przyświecać, to, żeby właśnie Słowo Boże. My głosimy Słowo Boże. Czytamy Słowo Boże. Nie nasze. Naszych trochę tam przemyśleń i jakiś nadajemy temu kształt. Natomiast samym esencją tego zwiastowania jest właśnie Słowo Boże, które powinno w naszych sercach wydać owoc, które powinno wydać plon. I chciałem jeszcze raz was zachęcić, tak jak zachęcałem rano, zachęcić chciałbym was jeszcze teraz, chociaż to nie będzie łatwe, bo po obiedzie to niełatwo się mówi do grupy takiej poobiedniej, bo te myśli, wiecie, temperatura fajna i tak dalej, robi się tak błogo, nie? I no, nie będę was ożywiał ani rozweselał w jakiś sposób, ale poproszę was o skupienie, poproszę was o otwarcie się. Jak ci będzie głowa opadać, postaraj się ją przesunąć, postaraj się być aktywny, postaraj się pójść z tą myślą. Pójdźmy razem, bądźmy w jednej myśli, to będzie nam raźniej, to będzie nam lepiej, to będzie z korzyścią dla nas wszystkich. To do tego was chciałem zachęcić. Temat konferencji brzmi jak kochać Boga, czy jak pokochać Boga, jak zakochać się w Bogu. To jest taka myśl. Dostaliśmy myśl z Tomkiem, Bartkiem. Temat i sobie trzeba było go jakoś podzielić. To nie było tak jak te tematy, które są tematyczne, te trzy, które macie, wiecie, tam jest temat taki. Więc z całej Biblii należało wybrać jakąś myśl, która by do tego tematu pasowała, a szczególnie myślę do grona odbiorców, więc to była rzecz bardzo, bardzo, bardzo trudna. No ale otworzyłem Biblię i zadałem sobie pytanie, jak miłować Boga. No to jak znalazłem odpowiedź, to w zasadzie mógłbym przeczytać dwa wersety i zakończyć, i usiąść. Postaram się coś jeszcze dopowiedzieć do tego. Otwórzcie Ewangelię Łukasza. Takie pytanie, może nie do końca tak sformułowane, ale odpowiedź jak najbardziej zadał kiedyś pewien uczony w piśmie Panu Jezusowi w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza. W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza, werset 25, 6, 7 i 8. To jest tutaj właśnie zawarte, uważam, absolutna, całkowita odpowiedź. Jak kochać Boga? Można odpowiedzieć na to dosłownie jednym zdaniem, jednym wersetem. Przeczytajmy ten fragment. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Zobaczcie, tu jest zawarte, uważam, absolutna odpowiedź na to pytanie, jak kochać Boga, jak kochać? Całym swoim sercem. Jak kochać? Całą swoją siłą, całą swoją duszą. Wszystkim, co masz po prostu w sobie, kochaj, miłuj Boga z całej swojej myśli, z całej swojej siły, całego swojego wnętrza. Oddaj wszystko Bogu, niech to będzie właśnie taka miłość niewyuczona. Nie miłość, o której usłyszałeś, usłyszysz, że tak trzeba i tak trzeba, ale miłość płynąca prosto właśnie z serca. Miłość do Boga. Z całego serca, z całej siły, z całej myśli, z wszystkiego, co masz. Zobaczcie, do czego taka miłość prowadzi. Tutaj jest odpowiedź właśnie w wersecie 28. Dobrze odpowiedziałeś, mówi Pan Jezus, czyń to, a będziesz żył. Czyń to, a będziesz żył. Zobaczmy, o jakiej mocy tutaj miłości mówi też właśnie Słowo Boże, że ta miłość do Boga, ona otwiera przed człowiekiem niesamowite możliwości, horyzonty, a przede wszystkim właśnie prowadzi w konsekwencji do życia wiecznego. Człowiek właśnie może mieć tą ufność, może mieć tą pewność, że kiedy idzie tą drogą, to na końcu tej drogi nie będzie to ta droga, która wiedzie na zatracenie, ale to będzie droga, która wiedzie do życia wiecznego. Więc zobaczmy, ten werset zapamiętajmy, podkreślmy sobie, zaznaczmy to miejsce, jak kochać Boga. To będzie nam bardzo potrzebne. To jest dla nas, uważam, wszystkich bardzo ważne. I o ile ta pierwsza usługa poranna, ja mam świadomość, że dla wielu z was to były takie absolutne podstawy, tak jak wcześniej wspomniałem i zaznaczyłem, i odnosiła się może nie do całej grupy, nie do całego grona aż tak, bo wielu z was jednak obrało drogę za Jezusem Chrystusem, idziecie, naśladujecie Go, wiecie, o czym jest mowa, wiecie, co Pan Jezus dla was uczynił, doświadczyliście Jego łaski, Jego miłosierdzia. Natomiast uważam, o ile ten pierwszy właśnie wykład, to on inny miał charakter i dotyczył właśnie takich podstaw, ale też pokazania nam wszystkim tego, czym jest Boże Królestwo, jak ono cudowne, jak ono jest wspaniałe. O tyle teraz absolutnie jestem przekonany, że chcę powiedzieć do wszystkich nas, którzy jesteśmy, żeby zmobilizować, żeby samego siebie jeszcze zachęcić, żeby samego siebie jeszcze poderwać właśnie do miłości. Do miłości do mojego Pana, do miłości do mojego Boga, żeby skonfrontować to, jak żyję naprawdę na co dzień, to, jak żyję dzisiaj. Każdy z nas ma jakiś sposób, który prowadzi swoje życie. W jakiś sposób byś ocenił, określił, jakie jest twoje chrześcijaństwo, jakiego to jest rodzaju, czy jesteś z tego zadowolony, czy nie, czy to jest taka biblijna miłość, o której czytaliśmy, czy nie. Każdy jeden z nas ma tą możliwość teraz właśnie skonfrontować swoje życie. Czy kochasz Boga? Zadam to pytanie. Czy kochasz Boga tak, jak opisane w wersecie 27, 10 rozdziału Ewangelii Łukasza? Czy tak kochasz Boga? Czy tak Go miłujesz? Czy wykształciłeś, wypracowałaś w sobie, właśnie w swoim sercu, czy dorosłeś, dojrzałeś już do tego, żeby właśnie taką miłością kochać Boga, oddać Mu wszystko, poświęcić dla Niego wszystko, poświęcić dla Niego właśnie swoje życie, poświęcić dla Niego swoje serce. Czy możesz powiedzieć, że miłuję Boga całym sercem, całą duszą i całą siłą? Jeśli masz gdzieś wątpliwość, jeśli widzisz, że jeszcze gdzieś czegoś brakuje, to absolutnie powinnaś dzisiaj właśnie się zastanowić, skonfrontować i na podstawie Słowa Bożego podjąć decyzję, co chcesz zmienić w swoim życiu. Uważam, że nie przyszliśmy na to miejsce, żeby posłuchać ciekawych kazań i coś zobaczyć, spotkać się z kimś i tak dalej, ale przede wszystkim właśnie, kiedy czytamy Słowo Boże, czy kiedy słuchamy Słowa Bożego, powinna nam przyświecać myśl, co na skutek tego Słowa powinienem w moim życiu zmienić. Co się powinno zmienić po wysłuchaniu kazania, co się powinno zmienić w moim życiu po otwarciu Biblii, gdzieś, kiedy czytasz sobie w domu, to myślę, że nie tylko po to, żeby przeczytać i zaliczyć i uspokoić swoje sumienie, że kolejne fragmenty zostały przeczytane, czy nabyć jakąś wiedzę, taką czy inną, z zakresu właśnie Biblii, ale jak dany fragment Słowa Bożego, jak dany fragment, który przeczytałeś, który rozważyłeś, jak on wpływa na twoje życie, jaki on ma związek z twoim życiem? To słuchajcie, to uważam, że jest klucz właśnie, kiedy czytamy Słowo Boże, czy kiedy słuchamy, żeby tak podejść właśnie i tak na Słowo Boże spojrzeć. I bardzo bym chciał zachęcić was do tego, żebyście przyjmowali Słowo Boże bardzo, tak bardzo indywidualnie, bardzo osobiście, żebyś nie myślał, że to jest do twojego kolegi, czy do twojej koleżanki, czy do kogoś innego, ale żebyś popatrzył na Słowo Boże bardzo tak osobiście. co powinienem zmienić w moim życiu, jak wygląda moja miłość do Boga, jak wygląda moja relacja z Bogiem. To jest najistotniejsze, to jest najważniejsze. I Pan Bóg chce mówić właśnie do mojego i do Twojego serca. Także tak bardzo osobiście, tak bardzo indywidualnie. I to, co przeczytaliśmy w tym fragmencie, tym, co od człowieka, to, czego Pan Bóg oczekuje od człowieka, to jest miłość. To jest właśnie miłowanie Go. To jest coś, co prowadzi człowieka do życia wiecznego. Miłość do Boga, ale też zaraz powiązane i dodane miłość do ludzi. Nie da się tego rozdzielić. Nie da się tak odciąć tylko. Boga miłuję, a inni dla mnie nie mają znaczenia. To tak się nie da. To na pewno nie tak. Więc absolutnie jest to, widzimy, związane jedno z drugim. Miłość do Boga, miłość do bliźnich, miłość do innych ludzi. To jest taka miłość zupełna, miłość w pełni oddana, miłość taka pełna poświęceń. Jezus domaga się takiej miłości ponad wszystko. Nie wiem, jakie macie myśli teraz, czy w ogóle człowiek jest zdolny tak kochać Boga? Może ktoś się nad tym zastanawia, czy można tak pokochać Boga całym sercem, całą duszą, całą siłą, z całej swojej myśli? Czy to jest w ogóle wykonalne dla nas? Przecież wiemy często, jacy jesteśmy niedoskonali. Często wielu z nas ma poczucie własnych, świadomość własnych braków, świadomość własnych słabości. Nieraz chcemy dobrze, a nam nie wychodzi. Nieraz chcemy zrobić dobrze, a wychodzi nam źle. Potykamy się, upadamy. Skoro tak jest, to czy my tacy niedoskonali ludzie możemy tak naprawdę Boga pokochać? Uważam, że absolutnie tak, że to powinien być nasz cel. To powinno być nasze dążenie. Jeśli sobie postawimy wyraźny cel w życiu i będziemy do niego dążyć, to wcześniej czy później go osiągniemy. A jeśli go w pełni nie osiągniemy, to podejdziemy bardzo, bardzo blisko, bardzo, bardzo wysoko. Ale jeśli nie masz celu i tak żyjesz z dnia na dzień, to twoje życie chrześcijańskie pewnie też jest takie sobie. To pewnie twoje życie chrześcijańskie też jest takie sobie. I tak się to w życiu już raczej układa. Słuchajcie, miłość do Boga jest miłością, powiem, bardzo praktyczną. Bardzo praktyczną. Na czym ona polega? Pierwszy list Jana. 5 rozdział i werset 3. Apostoł Jan w bardzo prosty, bardzo dosadny, bardzo jednoznaczny sposób pisze nam. Na czym polega miłość do Boga? Jak mogę Bogu pokazać, że Go kocham? Bogu, którego nie widzę. Jeszcze Go nie widzę. Bogu, którego swoimi oczyma nie oglądam. Jak mogę pokazać, jak mogę Mu udowodnić, że Go kocham? Wiecie, najłatwiejszą rzeczą, jaką można zrobić, najłatwiejszą i najprostszą rzeczą jest powiedzieć: Boże, kocham Cię. To jest chyba żaden problem. To nie jest dla nas żadna trudność. Żadną trudnością nie jest zaśpiewać: Panie, pragnę kochać Cię coraz mocniej z dnia na dzień. To są takie rzeczy, które są piękne słowa. Wspaniale jest, kiedy to rzeczywiście jest odzwierciedleniem tego pragnienia naszego serca. Ale niejednokrotnie bywa. Myślę, że powinniśmy sobie to powiedzieć, że niejednokrotnie bywa też tak, że po prostu śpiewamy, a nie czujemy zupełnie tego. Zupełnie nie czujemy, a śpiewamy, bo śpiewamy, bo wyświetlona ona na pieśń. Tego powiedzieć, zaśpiewać: Boże, kocham Cię, pragnę kochać Ciebie bardziej i bardziej, nie jest wcale rzeczą taką trudną. I na pewno Pan Bóg się cieszy, kiedy mówisz to szczerze, kiedy płynie to z Twojego serca, ale to absolutnie nie jest wszystko. To jest jakiś drobny element tej prawdziwej miłości. A prawdziwa miłość do Boga polega na tym, przeczytajmy z 1 listu Jana, 5 rozdział, na tym, 3 werset. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Zwróćmy uwagę, na pewno to słowo nieraz czytaliście. Chciałem je dzisiaj nam, myślę, że dla większości, po prostu przypomnieć. Jeśli Ty chcesz Boga miłować z całego serca, jeśli myślisz o tym, żeby Bogu się podobać, żeby z Nim spędzać wieczność, żeby realizować Jego wolę w swoim życiu, jeśli tego pragniesz, masz to pragnienie w sercu, przyprowadziło Cię to pragnienie na to miejsce, to absolutnie powinieneś sobie wziąć do serca te słowa, że miłość do Boga to nie jest to, ile czasu spędzasz w różnych aktywnościach zborowych i tak dalej, są rzeczy ważne, są rzeczy potrzebne, ale w takim Twoim codziennym, praktycznym życiu, jak Ty realizujesz właśnie to słowo? Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań. Wiecie, słowo przykazanie w dzisiejszym współczesnym chrześcijaństwie, ono zaczyna brzmieć tak jak taki archaizm, jak coś takiego o takim negatywnym wydźwięku. Nie wiem, czy się z tym zetknęliście i nie wiem, jakie w Was wywołuje reakcję słowo przykazanie, że to coś, co przeszło gdzieś tam na górze Choreb, tam 10 przykazań, to było dawno temu, teraz wszystko nowe mamy, wszystko zupełnie inne, wszystko mi wolno, jak pisze apostoł Paweł, gdzie mowa o przykazaniach. Powiem Wam kilka miejsc, przeczytamy jeszcze z Bożego Słowa, które właśnie mówią na temat przykazań. Zastanowiło mnie to. Powiem Wam szczerze, zastanowiło mnie to. O jakich przykazaniach Pan Jezus tutaj mówi? Chyba nie chodzi o dekalog tylko. W jakimś części myślę, że tak, ale chyba nie tylko. Gdzie są te przykazania zapisane, o których mówi Pan Jezus? Że na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań. Więc jeśli mówi Słowo Boże, że mogę Bogu pokazać i w zasadzie to jest taki wyznacznik tego, czy Boga kocham, czy nie, że przestrzegam Jego przykazań, no to jak to wygląda w moim życiu? W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, Ewangelii Jana, a w wersecie 15 również Pan Jezus mówi o przykazaniach. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 15. Jeśli mnie miłujecie, mówi Pan Jezus, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jeśli kochasz Pana Jezusa, będziesz przestrzegać Jego przykazań. Jakie są Jego przykazania? No, przeczytaliśmy w zasadzie te dwa, na których zbudowany jest cały zakon i prorocy. Będziesz miłował Boga swego, całego serca swego, całej duszy, całej myśli i tak dalej, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest, czy to wszystko? Czy to jest wszystko? Powiem Wam tak, otworzyłem sobie Ewangelię Mateusza. Jak możecie, to prześledźcie. Prześledźmy ten fragment. I zacząłem szukać w Ewangelii Mateusza. Pierwszą Ewangelię wziąłem w kolejności. Zacząłem szukać, gdzie są jakieś przykazania. Przykazanie to jest coś, co powinniśmy robić, tak? Przykazanie, z definicji słowa nawet wynika. Coś, co ktoś nam przykazuje. Coś, co ktoś nam nakazuje, ale też przykazania zawierają pewne zakazy, prawda? Także tak albo tak. Więc sobie popatrzyłem do Biblii i myślę sobie, gdzie tutaj są jakieś przykazania. No dobra, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Na przykład werset wziąłem 16. Tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nakazuje nam Słowo Boże tak żyć? Nakazuje nam Pan Jezus, abyśmy tak prowadzili swoje życie? No nakazuje. Więc swego rodzaju nie przepijajmy się teraz i już tak, żeby naciągać właśnie słowa, czy to jest przykazanie, tak wprost, nie wprost. Jest to Boży nakaz. Mówi Słowo Boże, niech świeci Twoja światłość. Bóg powiedział, Jezus powiedział, niech Twoja światłość świeci, niech Twoje życie świeci tam, gdzie jesteś, tam, gdzie się znajdujesz. Świeć przed innymi ludźmi, żeby widzieli Twoje dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Więc takie pierwsze znalazłem miejsce, no ale nie szukając gdzieś głębiej, 37 wersecie tego samego rozdziału, zupełnie inne, zobaczcie, wydźwięk. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Jest przykazanie? Jak moja mowa ma wyglądać? Uczy mnie Słowo Boże, uczy mnie Pan Jezus. Bardzo prosty, bardzo dosadny, bardzo konkretny sposób. Jak powinienem rozmawiać? Uważaj, co mówisz, mówi Słowo Boże. Uważaj, żeby za dużo słów niepotrzebnych nie padało z Twoich ust. Niech Twoja mowa będzie tak, tak, nie, nie. Co ponadto jest? Bo chodzi od złego. Werset 44 tego samego rozdziału mamy kolejne. A ja Wam powiadam, mówi Pan Jezus, miłujcie nieprzyjaciół Waszych i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Co róbcie? Miłujcie. Nakaz, powiedziałbym rozkaz, przykazanie. Miłuj swojego bliźniego, miłuj swojego nieprzyjaciela, módl się za tych, którzy Ciebie prześladują. Mamy kolejne zalecenie na stronicach Słowa Bożego. Bardzo wyraźne, bardzo konkretne, bardzo takie dosadne. 48 werset. Bądźcie Wy wtedy doskonali, jak Ojciec Wasz niebieski doskonały jest. Zobaczcie, Pan Jezus tak otwarcie mówi, tak prosto, tak zwyczajnie. Bądź doskonały, tak jak doskonały jest Ojciec Niebieski. Co jeszcze? Na przykład 6 rozdział i 25 werset. Ten mnie zainteresował mnie ten werset, więc podzielę się jeszcze nim. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Mam kolejne, widzę tutaj, zalecenie. Kolejną widzę wskazówkę dla mojego życia. Mówi Pan Jezus, nie troszcz się o swoje życie, co będziesz jadł, co będziesz pił, w co się będziesz ubierał. Nie troszcz się o to. Więc dla mnie znowu widzę, jest to swego rodzaju też taki właśnie nakaz, swego rodzaju przykazanie właśnie, które Pan Jezus chciałby, abym spełniał. I wiem jedno, kiedy będę żył według tych wskazówek. Słuchajcie, tak moglibyśmy otworzyć rozdział po rozdziale i znajdziesz właśnie całą masę właśnie rozmaitych takich właśnie wskazówek, Bożych nakazów, Bożych przykazań, takich czy takich rzeczy, w których Bóg ma upodobanie. Rzeczy, które mu się podobają, rzeczy, które są dla niego miłe. I to jest właśnie, tak powinno wyglądać nasze życie, że my dochodzimy do tego, co jest miłe Bogu i później wprowadzamy to do naszego życia, bo kocham mojego Boga, więc kogoś, kogo kocham, nie chcę mu robić przykrości, nie chcę go zasmucać. Jeśli go naprawdę kocham, to jeśli on mi powiedział o tym, że ta rzecz mu się nie podoba, to moim dowodem miłości będzie, że ja tej rzeczy robił nie będę. To jest mój dowód miłości. Boże, ja Ciebie kocham. Ty powiedziałeś, że tym się brzydzisz. Ty powiedziałeś, że tego nienawidzisz. To ja chcę iść za Tobą. Ja się od tego odcinam. Wyrzucam to z mojego życia. I w drugą stronę, rzeczy, które Bóg miłuje, rzeczy, w których Bóg się lubuje, które chcę widzieć, aby były w moim życiu, aby moje światło tak świeciło, aby moje światło jaśniało, abym się modlił za tymi, którzy mnie prześladują, abym pomagał ubogim i tak dalej, więc wiem, że Bóg ma w tym upodobanie, więc chcę Panu Bogu zrobić przyjemność. Chcę Jemu się podobać, więc automatycznie, jeśli Go miłuję, jeśli Go kocham, te rzeczy, w których On ma upodobanie, one będą znajdowały odzwierciedlenie w moim życiu. I taka zasada, słuchajcie, no tak prosta, jest tak banalna, że jestem sam po prostu zaskoczony, jak to jest proste, jak to powinno działać. Pytanie, dlaczego tak nie działa? Pytanie, dlaczego są chrześcijanie, którzy Biblię odstawiają gdzieś na dalszy plan w swoim życiu? Wiecie, to jest coś niesamowitego i ludzie, którzy przechodzą przez różne trudności, doświadczenia, kiedy im się zadaje jedno z podstawowych pytań, jedno z pierwszych pytań, a kiedy czytałeś Biblię? Czy czytasz Biblię regularnie? To 99,9% odpowiedź jest: nie czytam Biblii. Nie czytam. Nie mam czasu. Nie jestem zainteresowany. Kiedy człowiek odstawia Biblię ze swojego życia, automatycznie przychodzi upadek, przychodzi grzech, przychodzi zobojętnienie, przychodzi taka niechęć. To jest tak ściśle powiązane. Zobaczcie, żeby żyć dla Boga, to trzeba Go poznawać. Żeby realizować Boże przykazania, że tak jak mówi Pan Jezus, jak mówi Słowo Boże, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Więc żeby ich przestrzegać, musimy je najpierw co? Poznać, prawda? Żeby coś przestrzegać, to muszę się z tym zapoznać. Słuchajcie, no Biblia jest dosyć obszerna, jakbyśmy nie mówili. Dzisiaj coś przeczytamy, jutro możemy zapomnieć. Dlatego powinniśmy czytać ciągle. Apostołowie pisali, że przez ciągłe przypominanie chcemy utrzymać w czujności wasze prawe umysły. Chcemy, żebyście byli czujni, żebyście wiedzieli, żebyście mieli w pamięci. To jest. Dlatego, kiedy odstawiamy Słowo Boże, kiedy nie chcemy się z Niego uczyć, albo kiedy czytamy jak zwykłą książkę, to nie jest to. To nie jest to, o co Panu Bogu chodzi, na czym Panu Bogu zależy. Jemu zależy, żebyśmy czytali Słowo, brali z Niego jak najwięcej, brali do swojego życia i wprowadzali to później do naszego życia. Kto miłuje Boga, ten przestrzega Jego przykazań, ten przestrzega Jego słowa. Musimy być zaznajomieni, słuchajcie. Musimy być zaznajomieni ze Bożym Słowem. Musimy być zaznajomieni z Bożymi oczekiwaniami. Musimy być zaznajomieni z Bożymi wymaganiami. Nie to, że ktoś ci właśnie gdzieś coś tam powie i tak dalej, ale sam to przeczytaj, przeżyj to właśnie słowo. Przeżyj je w swoim życiu. Nie odstawiajcie swoich Biblii i nie czytajcie Biblii tak tylko automatycznie. Skup się na Słowie Bożym. Przeczytaj nawet 5 wersetów jednego wieczoru. Posiedź nad nimi pół godziny albo godzinę nad 5 wersetami, ale je przeżyj, ale je doświadcz i wprowadź je w swoje życie. I to będzie dużo większy efekt niż jak 5 rozdziałów przeczytasz bezmyślnie i zapomnisz i położysz się spać. To tak bym chciał was zachęcić też do czytania i rozważania Słowa Bożego. W taki właśnie sposób. Myśl o tym, myśl o swoim życiu. Co Bóg chce ci powiedzieć przez dany fragment Słowa Bożego? I co możesz zmienić? Jaki to może i powinno mieć wpływ na twoje życie? Druga rzecz, która też gdzieś coraz bardziej odchodzi i zostaje odstawiona na bok, to jest modlitwa. To jest rozmowa z Bogiem. Tak jak kiedy czytamy Słowo Boże, słuchamy, co Bóg mówi do nas. Słowo Boże jest wyrazem tego, co Bóg pragnie powiedzieć. Zostało to właśnie w taki sposób zapisane. W taki sposób Bóg skomunikował się i komunikuje z człowiekiem, że swoje myśli, które właśnie chciał, zawarł na stronicach Słowa Bożego. I kiedy czytasz Słowo Boże, to Boży głos, on przemawia właśnie do ciebie, do twojego serca. I tak wiele, wiele pokoleń właśnie w ten sposób przeżyło swoje życie, spotkało się ze Zbawicielem i osiągnęło cel wiary. Właśnie, ale opierając swoje życie, swoją wiarę na tym mocnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże. Dlatego Słowo Boże to jest jedna rzecz absolutnie fundamentalna w naszym życiu, żeby myśleć o rozwoju duchowym, myśleć o budowaniu wiary, budować swój dom na skalę, na opoce. To jest właśnie budowanie na mocnym fundamencie, jakim stanowi Słowo Boże. To jest jedna myśl. A druga dotyczy modlitwy. Słuchajcie, coraz bardziej jest tendencja taka zauważalna, że modlitwa stanowi jakiś taki epizod, jakiś taki fragmencik. Czasami patrzę, obserwuję, niektórzy po kilkudziesięciu sekundach, nie obraźcie się, że to powiem, po kilkudziesięciu sekundach nie mają co Bogu już powiedzieć. Rozglądają się na podłogę, na ściany, na sufit. Wiecie, to jest widoczne, to nie da się tego ukryć i nie da się tego nie zauważyć. I myślę sobie tak czasem, jak to jest? Czy z osobą, którą cenisz, czy z osobą, którą kochasz, jeśli komuś się to zdarzyło, rozmawiasz, powiesz dwa zdania i koniec, nie chcesz się przestawać, prawda? Nie chcesz przestawać rozmawiać z tą drugą osobą. Nie chcesz tracić relacji, nie chcesz tracić kontaktu. Chcesz więcej, więcej i więcej. Chcesz słuchać i chcesz mówić. Chcesz słuchać i chcesz mówić. Przenoszę tą relację właśnie na relację z Bogiem. I co widzę? Przenieś swoją relację z Bogiem, przenieś tą myśl na swoją relację z Bogiem i powiedz, co zauważasz? Jak twoja chęć właśnie przebywania z Bogiem wygląda? Czy trzeba ciebie przymuszać do tego, żebyś otworzył Biblię? Czy trzeba ciebie przymuszać do tego, żebyś zechciał, czy zechciała się modlić, rozmawiać z Bogiem? Czy płynie to z twojego serca? Zamykasz swoje oczy, nie patrzysz na kolegę, koleżankę, nie patrzysz dookoła, bo nie interesuje cię w tym momencie, co się dzieje dookoła. Interesuje ciebie to, że masz relację ze swoim Bogiem, że masz relację ze swoim Stwórcą i po prostu się otwierasz. I modlisz. I mówisz do Niego. Jest to twój przywilej. Przywilej, jaki ma, to co powiedział Pan Jezus, niewielu ludzi na tej ziemi. Niewielu jest tych, którzy tą drogę znajdują. Niewielu jest tych, którzy tą drogę wybierają. Więc jesteś szczególnie obdarowanym, szczególnym przywilejem. Możesz rozmawiać ze swoim Bogiem. Możesz rozmawiać ze Stwórcą, Panem Panów i Królem Królów. Możesz to robić. Dlaczego się bronisz? Dlaczego nie chcesz? Dlaczego to jest tylko takie chwilowe? Czemu nie masz co mu powiedzieć tak szybko? Tracisz tematy do modlitwy. Słuchajcie, nie robiłem ankiety, nie pytałem, ilu z was jest na przykład ochrzczonych Duchem Świętym. Nie wiem. Na podstawie, jeśli miałbym określić modlitw, które były tutaj, no to sądziłbym, że niewiele osób. Rzadko się słyszy modlitwy obcymi językami. Nie wiem, czy to wynika, powiedzcie, ze skrępowania, z takiego właśnie zamknięcia się, a co inni pomyślą, stojący obok mnie, kiedy ja się modlę, a co będę się wyróżniał na tle innych, to zobaczcie, jak to działa, taka presja wewnętrzna, to nie świat na nas oddziałuje, to twój kolega, brat, siostra oddziaływuje na ciebie, w twoim umyśle robi się coś niedobrego, niewłaściwego, że boisz się właśnie zająć głos, zająć miejsce, boisz się otworzyć, żeby właśnie przeżyć Bożą łaskę, czy żeby Bogu coś powiedzieć, czy może nawet wyjść do przodu, kiedy jest wezwanie, kiedy czujesz, kiedy możesz, kiedy jest możliwość skorzystania, kiedy jest możliwość zaczerpnięcia właśnie w taki troszeczkę inny sposób właśnie z modlitwy i wsparcia i całej grupy i braci, którzy tutaj też usługują. To często człowieka hamuje taki wewnętrzny jakiś właśnie, nie wiem, wstyd, skrępowanie, zupełnie nie znajduję słowa na to określenie. Także zwróćcie też uwagę, to tak przy okazji zupełnie, na swoje modlitwy, na swoje modlitwy. Pan Jezus mówi, gdy się modlisz, wejdź do swojej komory, spędzaj czas z Bogiem, módl się, rozmawiaj z Nim, słuchaj, co On do Ciebie mówi, czytaj Jego Słowo, otwieraj swoje serce na Boże działanie. W 15 rozdziale Ewangelii Jana, wróćmy do Ewangelii Jana jeszcze, mówi Pan Jezus o miłości i mówimy cały czas o tym, jak kochać Boga. 15 rozdział Ewangelii Jana, werset 10, mówi tak: jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Zobaczcie, to jest nasz wzór. To jest nasz wzór, za którym powinniśmy dążyć, za którym powinniśmy podążać, za którym powinniśmy w swoim życiu naśladować. Tak jak ja, mówi Pan Jezus, przestrzegałem przykazań Ojca mego. A przykazania Boże jakie są? Jakie nie są? Nie są jakie? Uciążliwe. Słuchajcie, przykazania nie są uciążliwe, więc jeśli komuś się to kojarzy z jakimś ciężarem, to za mało czyta Biblię. To powinien bardziej się otworzyć na Słowo Boże, na prowadzenie Ducha Świętego i wtedy zobaczysz, że przykazania wcale nie są uciążliwe, bo zamiast zakazu będziesz widział przywilej. Dla Ciebie będzie przywilejem modlitwa i błogosławienie swojego nieprzyjaciela na przykład, nie? A nie jakimś ciężarem. Będziesz Bogu dziękować, zmieni się Twoje myślenie zupełnie. W wielu dziedzinach, w wielu rzeczach, w wielu sprawach będzie się przemieniać Twoje myślenie, kiedy będziesz podawać się Bogu. I wtedy rzeczywiście zobaczysz i doświadczysz, że przestrzeganie Bożych przykazań nie jest czymś uciążliwym, a jest ogromnym przywilejem. I odkrywanie ich, i jeszcze, co jeszcze mógłbym zmienić, co jeszcze mógłbym poprawić. Panie, pokaż mi jeszcze, pokaż, gdzie nie dostaję, oświeć mnie, otwórz moje oczy, żebym widział, żebym zobaczył, chcę więcej dla Ciebie. Chcę być bardziej podobnym do Ciebie. To jak zaczniesz myśleć w taki sposób, to rzeczywiście to Boże przykazania będą dla Ciebie rozkoszą, będą dla Ciebie radością. Będziesz Bogu pokazywał i udowadniał. Nie będziesz musiał dużo mówić, że Boga kochasz, ale swoim życiem pokażesz, to jest to, na co oczekuje nasz Bóg. Trwanie w przykazaniach, jak widzimy, jest to warunek, jest to podstawa miłości do Boga. To jest taki warunek i podstawa. Tak wyraźnie Pan Jezus w kilku miejscach już czytaliśmy Słowo Bożego o tym mówi. Druga myśl, którą chciałbym przekazać. Kiedy mówimy o miłości do Pana Boga, to musimy jedną rzecz pamiętać. Jeśli decydujesz się pokochać Jego, to Jego oczekiwanie jest bardzo jednoznaczne. Tylko Bóg. Ponad wszystkim miłość do Boga w Twoim życiu. On chce zawładnąć całym Twoim życiem. On chce zawładnąć całym Twoim sercem. Nie fragmentem, nie jakimś kawałkiem, ale kiedy mówi Słowo Boże, to mówi o całości, o wszystkim, co masz. Znacie doskonale, myślę, ten werset z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 24 werset, który mówi, że nikt nie może dwom Panom służyć. Po co? Bo jednego będzie miłował, a drugiego nienawidził. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Zobaczcie, co mówi Słowo Boże. Że nie może człowiek. Bóg nie dopuszcza takiego stanu, nie akceptuje, przepraszam, takiego stanu właśnie, że kochasz Boga, ale kochasz coś jeszcze. Tu wymieniona jest mamona, wymienione są pieniądze, zarabianie, które wielu ludzi usiedliły i usiedlają po dzień dzisiejszy też wielu chrześcijan niestety. Zarabianie, posiadanie, muszę mieć. Mam taki samochód 10-letni, zarobię, będę miał 5-letni. I ludzie się zajeżdżają po prostu z jednej pracy do drugiej, gonią, muszę mieć więcej, więcej, więcej. Mam 3 pokoje, chcę mieć 5 pokoi. Wiecie, i jest taka myśl, i gdzieś taki trend czasem. Niektórzy właśnie tą falę wskoczą i gdzieś płyną. Nie można kochać Boga i pieniędzy, nie można kochać Boga i kogoś jeszcze. Nie o takiej miłości mówi Bóg. W liście do Tymoteusza czytamy wręcz, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Wszelkiego zła. I ludzie, niektórzy się poddali tej miłości i zboczyli z drogi wiary. i uwikłali się w przeróżne utrapienia, przeróżne cierpienia. To tak to wygląda i Słowo Boże przedstawia to bardzo wyraźnie. Dlatego to, co chciałbym również podkreślić, to to, że nie można kochać Boga i jeszcze obok mieć czegoś, coś innego. To nie jest taka miłość. I nikt z nas takiej miłości też by nie chciał. Nikt z nas nie chciałby być w takim związku, gdzie ktoś kocha nas, kogoś jeszcze i kogoś jeszcze i kogoś jeszcze. Prawda? To nie marzymy o takiej raczej miłości. No Pan Bóg też się na taką nie godzi. No i teraz dochodzimy do jeszcze jednego ważnego wniosku, nad którym że się trochę pracowali. Miałem przez moment wrażenie, że chyba może ktoś gdzieś zaglądał w moje notatki, kiedy podany był ten temat do rozważania w pracy w grupach, bo było dokładnie to, co sobie też napisałem. Słuchajcie, pierwszy list Jana, drugi rozdział, 15 werset. Mowa jest dalej o miłości. Dalej mowa jest o miłości, miłości do Boga, miłości Boga. I tak wyraźnie Słowo Boże mówi w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, 15 werset. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Zobaczcie, to jest to, co wcześniej powiedziałem. Nie ma możliwości posiadania dwóch miłości. Miłość do Boga, kawałek, i miłość do czegoś innego. Czy to do pieniądza, czy to do jakiejś innej właśnie rzeczy, innych wymienionych chociażby tutaj właśnie elementów. Miłości do świata. Mówi Słowo Boże tak wyraźnie. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Dlaczego? Bo kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jeśli te rzeczy światowe, te, o których mówiliście, te rzeczy złe, te rzeczy brudne, te rzeczy grzeszne, one ciebie pociągają i w nie się angażujesz, to nie masz miłości do Boga. To nie masz miłości do Boga. To wręcz swoim życiem zaprzeczasz. Mówisz Bogu, Boże, ja Ciebie nie kocham. Ja Ciebie wcale nie kocham. Zobacz. I pokazujesz na konkretnych przykładach właśnie, co kochasz bardziej. Miłość do świata, miłość do świeckich rzeczy. Zobaczcie, na podstawie tego wersetu ona wypiera miłość Bożą z serca człowieka. Więc im więcej tych rzeczy z tego świata, elementów wprowadzamy do naszego życia, możemy być pewni, że automatycznie miłość do Boga wyrzucamy gdzieś daleko. Ona zostaje wyrzucona, ona zostaje wypłukana przez te wartości, którymi zaczynasz zapełniać i zapełniać swoje serce. Więc tego należy się wystrzegać. Jeśli chcesz kochać Boga, to kochaj Go całym sercem. Jeśli chcesz, nie musisz. Masz wolny wybór, masz wolną decyzję. Możesz zrobić ze swoim życiem, co chcesz i co uważasz. Ale jeśli chcesz miłować Boga, to tylko na Bożych zasadach. To tylko na tych warunkach, które Pan Bóg tak wyraźnie na podstawie swojego słowa przedstawia. Co jest jeszcze na tym świecie, słuchajcie? Co napędza ten świat? Co inspiruje ten świat? To werset 16 mówi o tym. I też już było troszeczkę wspominane właśnie dzisiaj, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Z tego właśnie systemu wartości. On jest tak promowany. Słuchajcie, to było napisane, uświadommy sobie to, około 2000 lat temu. Około 2000 lat temu. Nie masz wrażenia, że to zostało napisane dzisiaj rano? Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha życia. Otwórz jakąś gazetę, otwórz jakąś stronę internetową, niby z wiadomościami. I co tam zobaczysz? Wszystko to. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pychę życia. Kto, co, jak, gdzie, z kim, co ma, czego nie ma, co stracił, co zyskał. Słuchajcie, wszystko. Zobacz, jak aktualne, niesamowicie jest Słowo Boże właśnie. Ponadczasowe. Ponad wszystkimi właśnie wiekami, systemami i tak dalej, i tak dalej. Słowo Boże jest niezmienny. I to jest fakt. I zobaczcie, możemy je odczytać. Więc co Słowo Boże mówi? Mówi tak wyraźnie, że kto miłuje te rzeczy, które są na świecie, kto się rozkoszuje, kto praktykuje to, nie ma miłości do Boga. Pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, to wszystko dookoła dzisiaj kipi. Kipi tym wszystkim. I też nie chcę się teraz w to akurat zagłębiać. Wiecie doskonale. Rzeczą tragiczną jest, rzeczą niesamowicie przykrą jest, że chrześcijanie, często młodzi, często bardzo młodzi, sięgają do tych właśnie rzeczy, do których dorośli nawet sięgać nie powinni. Sięgają, są męczeni, są potem trzymani, są często zniewoleni, wpadają w takie sidła, próbują się później z tego wyrwać. Wiecie, jak niesamowicie ciężko jest wyrwać się od takich uzależnień właśnie o tego rodzaju pożądliwości, to jest walka, niesamowita walka. To naprawdę ogromne staranie i rozmowy, i wspólne modlitwy, i niesamowite samozaparcie jest potrzebne. Się dasz w to uwikłać. Raz spróbujesz, drugi, trzeci. Strasznie ciężko się z tego jest wyzwolić. Pycha życia, no, bycie kimś, posiadanie dużo czegoś, jakieś uznanie i tak dalej. To też te takie rzeczy znamy i to gdzieś w człowieku jest. Nie można dwóm Panom służyć, nie można kochać Boga tak sobie. Nie o taką miłość Pan Bóg zabiega. W Ewangelii Jana jeszcze otwórzmy 15 rozdział, werset 19. 15 rozdział Ewangelii Jana, werset 19. Tutaj znowu Pan Jezus nam ponownie coś na temat miłości do Boga mówi. Miłości do Boga i miłości do świata. W czasie waszych rozważań gdzieś ten wątek też się przewijał, usłyszałem w waszych wypowiedziach. 15 rozdział Ewangelii Jana, werset 19. Zobaczcie, co mówi Słowo Boże. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi, nie kocha, nie głaszcze, nie podziwia, ale świat was nawet nienawidzi. No i tu jest właśnie ta granica, ten dylemat moralny, moralno-etyczny, który przeżywają chrześcijanie, na ile się oddzielić, na ile gdzieś pozostać. To niesamowicie ciekawiło mnie właśnie, jak sobie poradzicie z tym tematem. Na pewno dobrą rzeczą, odpowiedzią było to, że każdy przypadek jest indywidualny i trzeba rozpatrzeć indywidualnie. A natomiast absolutnie jestem przekonany, że możecie tutaj się w którymś momencie ze mną nie zgodzić, ale że przyjaźń, taka bliska, czyli zażyła relacja z osobami niewierzącymi, ja powiem wam, nie przypominam sobie przypadku, żeby ona zrodziła coś dobrego, coś pozytywnego. My czasem albo często żyjemy takimi złudzeniami, które gdzieś też się dzisiaj przewijały. A może uda się do nich dotrzeć, a pójdę tam, będę z nimi, a będę tam i tam z nimi. To pójdziesz i cię obgadają jeszcze, jak wyjdziesz. To tak się zakończy i tak naprawdę jest. To wszystko jest fałsz, obłuda, kłamstwo, w oczy ci nie powiedzą, a będą o tobie ten, a wielu się łudzi, a może tam, a coś jednak spróbuję i tak dalej. Ja sobie myślałem tak, kiedy podawaliście ten temat, bo nikt nie powiedział, a co konkretnie to znaczy właśnie przyjaźń ze światem, czym się przyjaźnić, o co konkretnie chodzi, zagrać w piłkę, nie wiem, odrabiać lekcje razem, uczyć się, czy chodzić na jakieś imprezy, dyskoteki, bo tutaj też żeśmy czegoś, mam wrażenie, nie dopowiedzieli, nie? Jak ty będziesz chodzić na dyskoteki, żeby tam ewangelizować, to ja się pod tym nie podpisuję. To jestem od tego jakoś daleki. Wybaczcie. Nie uważam, że to jest miejsce i że to jest czas. Znajdź inne miejsce, znajdź inny czas. My czasem byśmy tak chcieli wszystko zrobić naszymi, słuchajcie, siłami, według naszej mądrości, ułożyć coś pięknego, coś powiedzieć i tak dalej, okoliczność, może świece zapalić i żeby było w ogóle fajnie i romantycznie. Tak naprawdę tu chodzi, żeby poddać się działaniu Ducha Świętego w tym wszystkim. O to chodzi. O to chodzi, żebyś spędzał czas na kolanach, rozmawiając ze swoim Bogiem i prosił o to, żeby dał ci słowo i postawił osobę, której będziesz mógł przekazać Ewangelię i zrobisz to najdoskonale, jak to jest możliwe. Kiedy poddasz się Duchowi Świętemu, jak będziesz z tych różnych takich czerpał, to wiecie, jest dużo takich kościołów, co napełniają sobie ludzi właśnie, różnych organizacji, związków wyznaniowych, łapią na coś, co ludzie dają się, na ich słabościach wytykają błędy doktrynalne, teologiczne i tak dalej. Ludzie myślą, no dobra, ale w tym nie ma Boga tak naprawdę, w tym nie ma w ogóle życia. Zobaczcie, przynieść słowo takie, od Boga dostać słowo, wypracować je na kolanach, to jest dzisiaj sztuka. To jest dzisiaj sztuka, której niewielu chrześcijan się podejmuje w ogóle. A już o młodych chrześcijanach to bardzo rzadko się słyszy, żeby wymadlali sobie rozmowę z innymi właśnie niewierzącymi, kolegami, koleżankami, żeby wymadlali sobie, jak do nich dotrzeć, w jaki sposób, albo żeby Bóg stworzył taką właśnie okoliczność w ich życiu. A dzisiaj raczej ten trend jest inny. Jak najmniej modlitwy. Jakoś to będzie. Działamy. Działamy i działamy po prostu, żeby działać. Coś się dzieje. Czymś się wykazujemy. Wykazujemy się działaniem. Ale ile w tym jest Boga tak naprawdę? Ja absolutnie nie jestem przeciwnikiem działania. Wręcz przeciwnie, to czasem się sam wyhamowuje, sam siebie, żeby trochę też na inne rzeczy znaleźć czasu. Ale tutaj przede wszystkim bym chciał zwrócić uwagę na takie właśnie wyczulenie i na tą duchową stronę życia, żeby poddawać się kierownictwu, prowadzeniu Ducha Świętego. A to jest naprawdę, słuchajcie, w dzisiejszych czasach sztuka. Potrafisz tak się pomodlić, zamknąć pokój, nie włączać komputera, nie sprawdzać telefonu co 2 minuty? Potrafisz? Potrafisz tak się wyciszyć ze Słowem Bożym na pół godziny, na godzinę zamknąć i mieć tą relację społeczną z żywym Bogiem? Potrafisz? Praktykujesz to? Zobaczcie, popatrzmy na swoje osobiste życie, na moje osobiste życie. Ja nie chcę patrzeć na moich braci i siostry, na siebie, na Słowo Boże. Jak ta relacja moja wygląda właśnie z Bogiem? Na czym się opieram? Dlatego to jest bardzo ważne. W tym 4 rozdziale listu Jakuba jest napisany ten werset właśnie o przyjaźni, który mówi o przyjaźni ze światem, o przyjaźni z niewierzącymi. Słowo Boże przestrzega nas przed tym. Mówi wyraźnie, stawia taką granicę. Są pewne relacje właśnie, są pewne granice w tych relacjach, które powinniśmy umieć zachować. Bo no, gdybyśmy byli w innych okolicznościach, zrobilibyśmy eksperyment, o którym może słyszeliście. Ktoś staje na stoliku, no na przykład na stoliku, staje jedna osoba, druga stoi na podłodze, tak jak ja stoję. Podajemy sobie ręce i kto kogo wciągnie? Jakie jest prawdopodobieństwo, że zostanę wciągnięty do góry? Bliskie zeru, prawda? Jakie jest prawdopodobieństwo, że ściągnę na dół tą drugą osobę? Prawie pewne. Nawet jak będzie dużej masy i dużych gabarytów, dużo większych niż ja, to raczej z łatwością kogoś ściągnę na dół, ściągnę go do siebie. I w tym życiu duchowym niestety często tak też właśnie ma miejsce. Często właśnie ta złuda taka najpierw pokazana poprzez takie bliskie, bardzo zażyłe relacje powoduje to, że chrześcijanin przestaje być chrześcijaninem. Zaczyna trochę tego, trochę tamtego. I ja wam powiem przykład z mojej pracy. Z ostatnich kilku miesięcy. Miałem kolegę, nie pracuję już od miesiąca. Bardzo dobrze mi się z nim rozmawiało. W zasadzie jedyna osoba, z którą taką utrzymywałem kontakt. No i spędzałem z nim bardzo dużo czasu rozmawiając na różne tematy. I wiecie, co zauważyłem po jakimś czasie? Że rozmowa z nim zaczyna mieć taki na mnie negatywny wpływ. Nic nie robiliśmy złego, słuchajcie. Nic nie robiliśmy złego. Nie mówiliśmy złych rzeczy. Mało tego, on przestał przeklinać przy mnie, słuchajcie, no mógłbym się ucieszyć z tego. Przestał świńskie dowcipy opowiadać. Zawsze wchodził ten, Jarek jest, okej, dobra, nie będę. To w innym tym, w innym czasie opowiem. Jak już coś opowiadał, no to takiego neutralnego. To się wydawało z jednej strony, coś tam zaczerpnął, coś tam do niego dotarło, no ale to go nie zmieniło. To tylko przy mnie tak nie robił, bo dalej był taki sam. No ale ja zacząłem pewne rzeczy właśnie przejmować z jego sposobu myślenia właśnie, jego spojrzenia na świat, pracę i tak dalej, wiecie, i się złapałem w którymś momencie, myślę, ja dziękuję, ten kontakt mnie męczy, zaczyna mi doskwierać, zaczyna mi ciążyć. No i akurat żeśmy się rozstali, natomiast tu kiedy jeszcze kiedy pracował, to ja już starałem się możliwie ograniczyć te kontakty. To nie było żadne spotkania, zobaczcie, to nie było gdzieś tam tego. Ja myślę sobie, ja dziękuję. To jakbyśmy się dopiero spotykali gdzieś jeszcze po pracy, to mi się wydaje, że trochę Słowo Boże znam, że tych zasad biblijnych ileś znam i co z tego? Jak to jest taka niesamowita siła, taki wpływ po prostu, nie? To pokazuje wam coś konkretnego na własnym przykładzie, więc tutaj naprawdę bądźcie bardzo, bardzo, ale to bardzo ostrożni, bardzo wyczuleni. 4 rozdział listu Jakuba, 4 werset. Wiarołomni. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Masz do wyboru. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga? To jest twój wybór znowu. Możesz być przyjacielem Boga, ale możesz stać się bardzo łatwo jego wrogiem. Bardzo łatwo możesz stać się jego wrogiem. Mówi, Jakub pisze wyraźnie, jeśli chcesz być przyjacielem świata, chcesz, żeby cię wszyscy klepali po plecach, być popularnym i tak dalej, to pamiętaj jedno, że jeśli jesteś przyjacielem świata, stajesz się nieprzyjacielem Boga. Nieprzyjemne słowo. Nieprzyjemne słowo na takiej konferencji, prawda? No ale czytamy całe Słowo Boże. Słuchajcie, nie odcinamy kawałków, nie czytamy tylko tego, co jest nam wygodne, ale czytamy wszystko, żeby zobaczyć, czym jest prawdziwa miłość do Boga. To jak powinno wyglądać właśnie moje życie? Jeśli mówię o miłości do Boga, czym powinienem się kierować? Jeszcze jeden przeczytamy bardzo trudny fragment i to będzie jeden chyba już z ostatnich wersetów, które mam zapisane, przygotowane. Słuchajcie, miejsce niesamowicie trudne. 10 rozdział Ewangelii Mateusza, 37 werset. Słuchajcie, to słowo jak się czyta, po prostu to, to się oczy otwierają i masz wrażenie, czy to rzeczywiście dobrze zostało napisane i powiedziane. 10 rozdział Ewangelii Mateusza, 37 werset, mówi Pan Jezus tak. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Co Pan Jezus mówi? Co On mówi w tym fragmencie? Kto miłuje ojca, matkę bardziej niż jego, nie jest go godzien? Kto miłuje swojego syna czy córkę bardziej niż Jezusa, nie jest jego godzien? Przecież stworzeni jesteśmy do miłości, przecież mamy miłować. Mamy miłować siebie nawzajem, swoje żony, swoich mężów, swoje dzieci. Nie wyobrażamy sobie tej relacji, prawda, żeby ona nie była oparta i budowana na miłości. To co Pan Jezus chce nam powiedzieć? Chce powiedzieć coś niezwykle istotnego. To, o czym już kilka razy mówiliśmy. Że najpierw, na pierwszym miejscu, absolutnie i ponad wszystkim jest On, miłość do Niego, a z tej miłości będą wypływać takie promienie, takie strumienie, które ogarną Twoją żonę, męża, Twoje dzieci, Twoich bliskich, rodzinę, znajomych i tak dalej, wszystkich ludzi. Z tego, ale zobacz, ten absolutny priorytet, ten absolutny numer jeden, to jest właśnie Bóg. On nie chce tego miejsca z nikim dzielić innym. On mówi, ja jestem Bogiem zazdrosnym. Mówi tak wyraźnie właśnie Słowo Boże, że On jest Bogiem zazdrosnym. Nie chce tego właśnie dzielić z kimś innym. Z kimkolwiek, kto by to nie był. Dlatego mówi Pan Jezus, jeśli ktoś miłuje kogoś bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Jeśli w Twoim życiu jest jakaś większa miłość niż miłość do Boga, to zrób porządek. Przestaw. To niewiele może potrzebujesz tak naprawdę. Ale przestaw tą kolejność. Postaw Boga na pierwszym miejscu. Zrób to, co On pragnie, to, czego On pragnie. A On Cię będzie błogosławił, On Cię będzie prowadził. On nie pozwoli, żebyś zginął. On nie pozwoli, żeby Twoje relacje były zerwane. To on Ci dopomoże. Wręcz będziesz innych jeszcze bardziej kochać, niż kochałeś przedtem. Tak zaryzykuję takie stwierdzenie. Kiedy On stanie na pierwszym miejscu i ta miłość właśnie, i ta miłość do Niego. Także jeśli miłujemy, to pamiętajmy, jak miłować Boga całym sercem, całym sobą, całym swoim wnętrzem. To jest to, czego Bóg oczekuje. Co składa się na tą miłość? Co wypływa z tej miłości? Społeczność z Panem, poznanie Jego słowa, odkrywanie Jego woli. To są te rzeczy, które wypływają. Wtedy my pracujemy, wtedy chcemy więcej, więcej, więcej. To jest wypełnianie przykazań, to jest życie według Słowa Bożego. To jest naśladowanie Pana Jezusa, służenie Jemu, zaangażowanie się w jakąś służbę w Kościele, w zborze. To oddzielenie od tych świeckich rzeczy, tych różnych świecidełek, tego wszystkiego, całego tego splendoru, w cudzysłowie, tego, co niesie świat ze sobą. To jest pozostawienie tego wszystkiego gdzieś daleko, zerwanie tej przyjaźni ze światem. Przestawienie się na zupełnie inne tory. Przestawienie się na zupełnie inne tory. Pan Jezus, czytaliśmy ten werset. Ja was wybrałem z tego świata. Jesteśmy wybrani, słuchajcie. Jesteśmy wybrani z tego świata. Złego, grzesznego, o którym Słowo Boże mówi, w którym my świecimy jak światła na tym świecie. Wśród tego złego i coraz gorszego. I nigdzie nie pisze w Biblii, że będzie lepiej. Wręcz przeciwnie. Z każdym dniem będzie coraz gorzej. Więc tym bardziej powinniśmy świecić, tym bardziej powinniśmy się umacniać, tym bardziej powinniśmy naszą relację z Bogiem wzmacniać i okazywać Jemu miłość, pokochać Go. Jeśli nie kochasz dzisiaj Boga, to zechciej Go pokochać, to zapragnij pokochać Boga, to zapragnij Jemu oddać swoje całe życie i całe swoje serce. To posłuchaj, jak Jezus dzisiaj stoi i puka do Twojego serca i upomina się, dopomina się o tą miłość. On chciałby być kochany przez Ciebie. To jest niesamowite. Bóg chce być kochany przez człowieka. On pragnie miłości. Wiecie, Bóg jest Bogiem miłości, jest źródłem miłości. To, czego pragnie, to jest właśnie miłość. Z tej miłości, zauważcie, wypływa wszystko inne. Wypływa posłuszeństwo Biblii, wypływa posłuszeństwo rodzicom, wypływa posłuszeństwo przełożonym i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wynika właśnie z miłości do Boga. Tak to działa. Tak to Bóg skonstruował. Więc to, od czego jestem przekonany, że Pan oczekuje na Ciebie, oczekuje na Twoją miłość. Nic więcej. To na Twoją miłość, na to, żebyś Go pokochał, pokochała z całego serca. Z tej miłości wypłynie wszystko pozostałe, wszystko inne. No i to jest decyzja. To jest Twoja suwerenna decyzja. Chcesz pokochać Boga? Zapragnij tego. Przyjdź do Niego. Zrób to, co mówi Biblia. zrób te kroki, pokonaj tą pewną taką drogę w swoim umyśle, to tam musisz to wszystko poukładać, tam musisz to wszystko zwalczyć, tam musisz zrobić sobie porządek ze swoim życiem właśnie. Pomyśl, zobacz, może widzisz, że ci brakuje, może widzisz właśnie, że jeszcze ci nie dostaje. Po prostu pomódl się, zawołaj do Pana, zawołaj, żeby wlał swoją miłość do twojego serca. Kiedy On wleje, rozleje miłość do twojego serca, będziesz nią przepełniony, wiesz, obdarowywać innych, a przede wszystkim tego, który cię stworzył. Chciałem was zachęcić do modlitwy, poprosiłbym, abyście powstali i abyśmy mogli się wspólnie właśnie w tym temacie miłości pomodlić.